Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
Leśne Wędrowanie.
A w naszym leśnym wędrowaniu, tak jak Państwo słyszą, już absolutnie wiosenna, bo przecież kwietniowa pobudka. Mam nadzieję, że Państwo też to wszystko poczuli i że już spoglądanie na ten zegar, skrócony niejako, jak to niektórzy mówią, o godzinę, tak bardzo nie boli.
Godzinę ciemniej i doganiamy jak gdyby ptaki, bo wcześniej musielibyśmy wstać o 5:00, a teraz wstaniemy o 6:00 i dopiero ptaszki zaczynają się budzić.
Czyli być może niejako Państwo też budzą się już z ptakami, z pewnością. Bardzo wcześnie, bladym świtem pojawił się w rozgłośni Jarosław Gołofit, nasz realizator na dziś. Sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek, również mówię Państwu dzień dobry. Ciągle pozostaje w zachwycie tej wyjątkowej, pięknej, wczesnej wiosny, choć niektórzy mówią, że odrobinę się jakby ociągającej, bo tak, tak, te żurawie to już słychać, widać. Swoją drogą, czy ktoś z Państwa zaobserwował ten niesamowicie ogromny, chyba największy dotychczas, jaki mieliśmy szansę obserwować, być może właśnie nad tym naszym lubelskim niebem, klucz żurawi przelatujących przez nasze miasto. To było coś niesamowicie spektakularnego, ale żurawie widziałam też w innych przepięknych miejscach, między innymi na terenie nadleśnictwa Sarnaki. I uwaga, drodzy Państwo, nie tak jak na naszym Polesiu, gdzieś tam w oddali, na tych moczarach i łąkach, tylko po prostu w samym lesie i to na skrzyżowaniu dróg. Ten ogromny ptak, rozkładając skrzydła, próbował pokonać tę leśną krzyżówkę dróg i tak się zastanawiałam, zahaczy o te drzewa, czy nie zahaczy. Ale wracając do naszego czasu, bo już 7:26 nawet, jak to jest z tym czasem? To dobrze w takim razie, że mamy o godzinę mniej, czy niekoniecznie?
Generalnie bym raczej od tego odchodził, dlatego że my sztucznie ją wprowadzamy i teraz w tej chwili mamy ten czas tak zwany nienaturalny, bo czas zimowy. Naturalnym czasem właściwym jest czas zimowy. Przepraszam, można?
Oczywiście, że można. Można spacerować po lesie przede wszystkim z leśnikiem doświadczonym, który jest w stanie pokazać tak wiele niesamowitych elementów przyrody i to dzikiej przyrody w równie przepięknym miejscu. Proszę sobie wyobrazić takie miejsce, które zostało stworzone absolutnie naturalnie. To przyroda, jak mówią leśnicy, upomniała się niejako o to miejsce i tam stworzyła enklawę między innymi właśnie dla tego żurawia. I my tam jesteśmy i my to wszystko podziwiamy.
To jest w zasadzie tak zwana budowla ziemno-drewniana, dlatego że tutaj jest bardzo dużo naklepanego mułu. A klepią to tak, że potrafią podsuwać swoimi łapkami z dna, wyciągać i klepać, jak również potrafią doskonale przenosić taki muł, płynąc na grzbiecie i mieć ten muł umiejscowiony na swoim ogonie, czyli kielni. Normalnie transportuje to w ten sposób, że trzyma to i tak samo może przewozić na tym ogonie kamienie mniejsze, po to tylko, żeby wzmocnić swoją konstrukcję. Taka taczka i to nawet z gracją, bo jak to się mówi, stylem grzbietowym.
Kto używając taczki i kielni zbudował taką oto budowlę, która wcale nie jest taką zupełnie przypadkową, jakby mogło się wydawać, narzuconą stertą gałęzi i stworzył tak przepiękne miejsce. Miejsce szalenie bogate, różnorodne i właśnie absolutnie wilgotne, więc z przyjemnością w tym miejscu oczywiście pojawia się mnóstwo, ale to mnóstwo różnorakich zwierząt, w tym ptactwa jak najbardziej też. Miejsce urzekające i dziś będziemy Państwu o tym miejscu opowiadać.
Zbudowały jedną tamę, żeremię, drugą tamę, porobiły sobie, że tak powiem, zapory, żeby ta woda z wiosną nie odpływała, czyli po prostu nic innego jak taka naturalna, mała retencja.
Kto stworzył taką naturalną, małą retencję, to pytanie do Państwa. Halo, halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Henryk Kraj na nocy inni tradycyjnie.
Dzień dobry, bo my właśnie, jeśli chodzi o... Panie Henryku, chcę tylko powiedzieć jedno słówko, że w tym tygodniu miałam szansę odwiedzić tę krainę nocy i dni, bo nadleśnictwo Sarnaki właśnie.
Ale nie, pani Magdo, my jesteśmy Stoczek.
No to właśnie, proszę sobie wyobrazić, że to jest...
Łączy to wszystko, no tak.
Jeśli chodzi o teren nadleśnictwa Sarnaki, to jak najbardziej tak.
Aha. No,
to musimy sobie jeszcze te wszystkie geograficzne sprawy wyjaśnić poza anteną, bo to fakt.
No właśnie, muszę rzeczywiście jakoś dokładnie mapę rozszyfrować.
Tak, dlatego że, panie Henryku, właśnie te tereny, czyli tereny sąsiadujące tak naprawdę z województwem lubelskim, to są tereny Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie i tam leśnicy o bardzo wielu miejscach, zresztą to od nich wcześniej niż od pana, usłyszałam, że to jest ta kraina nocy i dni i to jest właśnie to, a nie inne miejsce, więc tą też
no ja
między
tak
innymi
po prostu
ta woda.
Fantastycznie wymyśliłem sam tę nazwę, nie patrząc załóżmy, no czasami mówię, lubię przyrodę, obcuję z nią na co dzień, bo zresztą nie da się inaczej. Lądowałem po prostu swoje siedlisko, tu jak tam załóżmy bociany, wracam do swojego gniazda. Także myślę, że tu okolice Stoczka, no to są tereny niepowtarzalne, bo są wąwozy porównywalne, załóżmy, nie do Kazimierza, ale gdyby się tam po prostu kogoś wypuścić z trasy jadącego z Warszawy i powiedzieć, o, jesteś w wąwozach, to myślę, że niewiele by to, nie ma co prawda tych wąwozów korzeniowych, ale są takie urokliwe tereny, że no warte załóżmy zwiedzenia i polecam tam wszystkim, którzy tam jeszcze nie byli.
Ja też za każdym razem, kiedy właśnie odwiedzam te tereny opisane przez pana, mam wrażenie, że za rzadko, stanowczo za rzadko, choć to rzeczywiście odrobinę dalej, jeśli patrzymy na te wszystkie nadleśnictwa skupione wokół samego Lublina. No ale dobrze, powróćmy do tej kwestii, kto dba w takim razie o tę krainę nocy i dni, kto dba także o to miejsce, gdzie tak dużo tej wody.
No to właśnie inżynier budowlaniec, który z dawien dawna, jak osiedliłem się w tych terenach, to był jeden osobnik, który został przywieziony z okolic 20 kilometrów. Była wielka sensacja w Stoczku, a teraz już jest ich po prostu dużo i no regulują po prostu bieg rzeki Świder, która już jest po prostu nie rzeką, tylko jest takim wąskim strumyczkiem po opadach, po deszczach. No i on tam załóżmy ma tu w tym rejonie na naszej widzialności, że tak powiem, siedlisko. No chodzi o bobra głównie, no.
Jak najbardziej, tak. Oczywiście, że chodzi o bobra i o tym bobrze opowiadał państwu Tomasz Wawryniuk, starszy specjalista służby leśnej z terenu nadleśnictwa Sarnaki właśnie. A skoro już panie Henryku wspomniał pan, że pan to tak jak ten bociek, który powraca do gniazda, to jak tam powróciły? Poza tym jednym szczególnym, którego obserwował pan bodajże przez całą zimę.
Już jest kilka ten... Właśnie akurat w tym momencie mijam miejscowość, dokładnie Łopacianka, bo to jest w tym terenie. I już partner, być może partnerka, łączą się po prostu, że tak powiem, w zaloty. I czekają chyba, no nie wiem, na załóżmy święta wielkanocne, bo pewnie tam święta wielkanocne łączą się z jajami, czyli po prostu tworzy się nowe życie, że tak powiem.
Ja muszę powiedzieć, że...
Nie ma im nie przeszkodzić.
Właśnie pierwsze boczki, które zobaczyłam podczas tegorocznych wypraw, no to jeden był taki, to tak zastanawialiśmy się z Włodzimierzem Czerzykiem, bo to było na terenie nadleśnictwa Włodawa, czy można to uznać, że już widzimy boćka, czy nie, bo to tylko i wyłącznie tak delikatnie mu się łepek bielił zza tego gniazda, ale rzeczywiście takie piękne dwa stojące w gnieździe to widziałam na tych terenach, na terenach nadleśnictwa Sarnaki jak najbardziej, więc rzeczywiście kraina nocy i dni.
Ale to mi podobały jeszcze, załóżmy, włączę chwilę, przy drogach takich, załóżmy, głównych na słupach, kiedyś to były drewniane, telefoniczne, pomimo że one tam były malowane jakimś detergentem, nie tego, teraz już po prostu zakłady energetyczne postarały się, robią takie specjalne platformy na słupach elektrycznych. No zdarzają się wypadki, że on tam, załóżmy, ostatnio patrzyłem, jak między słupami lawiruje, tworząc nowe gniazdo, no ale nie dojdzie do porażenia, po prostu jest też doskonałym obserwatorem, jeśli chodzi o porażenie prądowe, czyli jest, no, musi mieć uprawnienia elektryczne, podejrzewam.
Tak, to prawda. Zresztą również o tej kwestii zmiany, jeśli chodzi o przebieg linii energetycznej, czyli już nie nadziemne, a podziemne, to mimo wszystko ciągle tutaj jeszcze również i energetycy, ale także miłośnicy ptaków, w tym przede wszystkim bocianów, dyskutują o tym, co zrobić, żeby rzeczywiście i prąd był, słup pozostał i to gniazdo na owym słupie, więc...
A pobudkę dzisiaj miałem, bo po prostu jestem w trakcie nauczania kosa nauki gwizdania. To jest tam dwie pory, mam godzina 7 rano na słupku świerka, a godzina 17:30 po południu przylatuję i na powtórny koncert taki wieczorny na dębie, który tam ma około 100 lat na sąsiedniej działce u sąsiada, także mam po prostu muzykę na cały dzień.
No bardzo mi się to podoba, ale jak rozumiem i uczeń i nauczyciel wytrwali są, jeśli chodzi o te kwestie godzin, spotkań i tych korepetycji i lekcji.
Mówię, różnica tam kilku minut spóźnienia, ale jest punktualny i uczy się, powiem tak.
To bardzo dobrze, że panowie oba się uczą, a my powracamy do tego wyjątkowego, wspaniałego miejsca, które właśnie na początku tego tygodnia, czyli jeszcze tak naprawdę, kiedy w kalendarzu nie było kwietnia, a marzec, pokazał nam Tomasz Wawryniuk, starszy specjalista służby leśnej z nadleśnictwa Sarnaki.
Miejsce to powstało zupełnie za sprawą natury, a mianowicie bobry, które się pojawiły kiedyś tutaj na takim małym cieku wodnym, który był widoczny zazwyczaj, kiedy były roztopy śniegów i tutaj faktycznie był ten teren bardziej podmokły niż otaczające go okolica, że tak powiem, stał się doskonałym miejscem, żeby rozpocząć działalność inżynieryjną bobrów. Zbudowały jedną tamę, żeremię, drugą tamę, porobiły sobie, że tak powiem, zapory, żeby ta woda z wiosną nie odpływała, czyli po prostu nic innego jak taka naturalna, mała retencja i to spowodowało, że wokół wyschły niektóre drzewa z powodu nadmiaru wody, ale niestety, jak to się mówi, drzewa urosną w innym miejscu, natomiast zgromadzić wodę w innym miejscu nie jest tak łatwo. I stąd tylko się cieszyć, że mamy takie, a nie inne środowisko do rozwoju właśnie płazów, gadów. Ptaki będą korzystały z tej wody, kiedy będą się, że tak powiem, rozwijały. Zwierzęta tak samo. Jednocześnie też jest to taki habitat rozwojowy, w zasadzie gniazdowania żurawia, spowodowany tym, że jest to teren bardzo niedostępny. Nikomu by się tutaj nie chciało wchodzić, żeby zmoczyć futro takiemu na przykład rudzielcowi, jakim jest lis, i przez to jaja wysiadywane przez żurawi, pozostawione nawet na chwilę, będą bezpieczne. Tu mają już, że tak powiem, swoje miejsca od lat, dlatego że lęgi im się udały. Gdyby im się lęgi nie udawały, to uznałyby, że ta okolica jest dla nich niebezpieczna i zrezygnowałyby z niej. Natomiast jest dla nich to już sprawdzone w poprzednich latach, że można tutaj wychować młode, jest tutaj bezpiecznie i dlatego tutaj te żurawie, które są spotykane przez nas leśników, widzimy, wiemy, że są, robią na nas wrażenie. A co dopiero dla człowieka, który zwykle żurawia gdzieś widzi na terenie otwartym, czy to będzie pole, czy to będzie łąka, no w lesie robi to zupełnie inne wrażenie. Bo wiemy, że żuraw nie jest małym ptakiem i naprawdę powoduje, że tak powiem, zobaczenie jego, taką naszą konsternację, co on tu robi. Czasami nawet jesteśmy w stanie pomyśleć, że jest chory.
Oby nie, oby nie, aby wszystko w tej naszej przyrodzie było jak najbardziej zdrowe i my również, nie zapominajmy o nas, ludziach, ale to, co najbardziej fascynujące podczas mojego spotkania z panem Tomaszem Wawryniukiem z nadleśnictwa Sarnaki miało miejsce w tym minionym tygodniu, to, że pan Tomek naprawdę widział, jak te bobry, to, że żurawie widział, to nic, że bociany widział i też o nich jeszcze będzie opowiadał i o żurawiach też, to też nic takiego, drodzy państwo, ale to, że widział, jak te bobry na tej kielni, niczym właśnie na taczce, transportują, choć to może bardziej taki wózeczek z tyłu, prawda, doczepiony, transportują nie tylko to błocko tak ładnie tam uklepane, żeby zasklepić to żeremię, ale również te małe kamienie.
widziałem, jak bobry właśnie transportowały takie mniejsze kamienie. Zresztą potem młode się tego uczą, żeby, jak to się mówi, być bardziej sprawnym, no bo po roku, po takim pełnym roku, a w zasadzie pod koniec tego drugiego roku będą młode osobniki, no, że tak powiem, przeganiane przez starsze, mówiąc do, że tak powiem, młodych, czas już sobie się pożegnać. No, jak ktoś mówi, tutaj mamy nie będą tęsknić za tym, że tak powiem, nowym przychówkiem. No, w przypadku ludzi byłoby to troszeczkę inaczej. Tam jest tak zwana przestrzeń powietrzna, no bo bobry wpływają do takiej żeremi pod wodą i tam, że tak powiem, mają możliwość sobie wyjścia na brzeg. Zresztą tam jest o wiele cieplej niż na zewnątrz i niż w wodzie, dlatego że też gromadzona tam roślinność, nawet taka zielna, powoduje, że ona gnije. A jak gnije, wydziela się tam ciepło i tam bobry mają naprawdę ciepło. I tutaj, jeżeli chodzi o przetrwanie ich przez, jak to się mówi, ciężką zimę, jest pewne. Mało tego, ten bóbr, nawet gdyby miał zamrzniętą wodę dookoła, to właśnie przez tą taką bańkę powietrzną może nie wychodzić miesiąc bez najmniejszego problemu.
Ale ponieważ tak bardzo fascynują mnie te elementy inżynieryjno-budowlane, więc jeszcze skupmy się na tej kielni, na tym ogonie bobra. Proszę mi powiedzieć, do czego on jeszcze służy? Jaką ma rolę w tym całym bobrzym organizmie? 801 50 10 22, także 81 743 7383. A jeżeli chcieliby Państwo podsłuchać, jak wyglądają te lekcje naszego radiosłuchacza, radiosłuchacza pana Henryka z Krainy Nocy i Dni, z owym kosem, to to mniej więcej powinno brzmieć właśnie tak, bo teraz kos nam się odzywa. Ja jestem zachwycona, że człowiek umiałby w ten sposób naśladować to gwizdanie kosa. Jeżeli ktoś jest władny i chciałby spróbować, to oczywiście nasza antena, nasze mikrofony do Państwa dyspozycji 81 743 7383, a także 801 50 10 22. No może mailem nie da się przesłać tego głosu, chociaż kto wie, jak Państwo się nagrają, to proszę bardzo, lasmałpka.radiolublin.pl.
Leśne wędrowanie z Radiem Lublin.
Witam, a u nas na roztoczu, na rzece Szum, też tamy i żeremia budują bobry. Te podciosane drzewa, jak od siekiery. Piękne to naprawdę. Pozdrawiam Stanisława. Bardzo Pani dziękujemy, Pani Stasiu, za te informacje. To tak swoją drogą fascynujące, że akurat te podciosane drzewa, jak od siekiery. Chociaż nie powiedziałabym, że od tej takiej ludzkiej, bo u nas są jakoś tak bardziej gładko, a tam tak artystycznie są rzeźbione niemalże te pniaczki. Nie bolą tak bardzo nas, prawda? Bo to wszystko ku przyrodzie. Dzień dobry, Pani Marianno.
Dzień dobry, Pani redaktor. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom. Pani redaktor, w pobliżu mojego miejsca zamieszkania, tak jak już wcześniej mówiłam, też przepływa rzeka Promnik i też tam są właśnie bobry. Kilka tygodni temu to nawet zniszczyły most, przeszło jedno mostu, ale teraz już wczoraj tam przyszłam, zobaczyłam, że już jest wszystko naprawione. Ale rozmawiałam z sąsiadką, która tam mieszka w pobliżu tej rzeki i właśnie ona mówiła, że te bobry podkradają się do warzywnika, który ona tam ma też w pobliżu swojego miejsca zamieszkania i podbierają buraki ćwikłowe, marchewkę i właśnie tymi swoimi korytarzami wynoszą sobie tam jako pokarm, będą mieć pokarm do swojego domku, do żeremi. Także takie te zwierzęta są bardzo, bardzo, bardzo mądre i zaradne jednocześnie. Teraz jeszcze może powiem, co na moim podwórku. Oczywiście tak, więc szpak naśladował głos wilgi. Na rabatach kwiatowych sobie żerują zięby, pojedyncze okazy zięb. Cyrkują szpaki, czyli szukają dżdżownic. Natomiast olbrzymie stada, duże stada, bardzo liczne czyżyków oraz szczygłów. Po raz pierwszy od wielu lat, kiedy ja dokarmiam ptactwo, mam tak dużo szczygłów tutaj, które żywią się też nasionkami oleistymi. Tam jeszcze miałam trochę nasionek chwastów, które zbierałam latem, jesienią, więc bardzo jest dużo, nawet dzisiaj z samego rana, duże stada czyżyków. Siedzą na okolicznych wierzchołkach drzew, na wierzchołkach okolicznych drzew, brzus, i jest ich tutaj bardzo dużo. Więc szpaki już zasiedlają budki lęgowe, no i naturalnie jest wesoło, jest śpiew. Co w lesie? W lesie byłam bodajże wczoraj, przedwczoraj, więc jeszcze tak nie ma dużego ożywienia w lesie. Widziałam oczywiście dwie sarny, gdzieś tam słychać właśnie sikory. Poza tym słyszałam takie piszczące zawodzenie dzięcioła czarnego, który jest naszym największym dzięciołem. Nawet nie wczoraj, nie przedwczoraj, ale pewnego tam jakiegoś dnia podczas wędrówek też widziałam tego dzięcioła czarnego. Oczywiście no, niezbyt z bliska, więc samica ma na potylicy czerwoną plamkę. Samiec ma całą taką czapeczkę czerwoną. Stąd druga nazwa to kardynał. Puszczyki, już ich na razie nie słyszę, więc wysiadują jaja. I też czytałam, że właśnie pisklęta, sów, że one będą po prostu z tych skorupek będą wychodzić z jaj w nocy. Natomiast pisklęta ptaków dziennych tylko w dzień. A przede wszystkim z czym to jest związane? No przyroda jest po prostu matką tego życia właśnie zwierząt, więc zarodki są pod wpływem rytmu życia nocnego u sów, a dziennego u ptaków dziennych. U ptaków dziennych. A więc tak, jeszcze odnośnie lasu. Kwitną już te geofity, czyli te rośliny leśne, gdzie jeszcze nie ma liści na drzewach, więc przylaszczki, złoć żółta, kwitną już zawilce, szafirki. Także no powoli, powoli ta wiosna już nam nadchodzi, natomiast taka kulminacja będzie właśnie w kwietniu i w maju.
Musimy podobno poczekać, pani Marianno, jeszcze za tak około 2 tygodnie. No musi się troszeczkę nam tutaj ta temperatura podnieść, prawda? Także w takim kontekście temperatury po prostu dobowej i będzie cieplej, to będziemy bardziej mogli obserwować także również i te zawilce, bo jak na razie, nie wiem jak u pani tam w terenie, jak na razie to te zawilce takie troszeczkę podkulone, troszkę jakby takie lekko podmarznięte, tak, takie lichy do dołu, nie ku górze, nie otwierają się tak do słońca, no bo po prostu tego słońca za dużo nie ma, ale z kolorów na niebie tęcza wczoraj była, bo wiadomo, że mokro też jest nie tylko na tym terenie, który w tym momencie obserwujemy, ale także i z nieba co nieco pokropi, a bobry, jak wiemy, lubią wodę i nie tylko.
Nie no, bóbr też ma, jak to się mówi, swoje doświadczenia i przemyślenia. Jeżeli ma w zasięgu pokarm blisko, no to sobie nie będzie, że tak powiem, za daleko się przemieszczał. Bóbr generalnie przemieszcza się wtedy, kiedy próbuje poszerzyć swój areał wodny, zabezpieczając przez to no, pole możliwości do pozyskiwania pokarmu, no dlatego, że bobry przemieszczają się po gruncie dosyć niemrawo, natomiast jeżeli chodzi o wodę, już są, że tak powiem, no wspaniałymi pływakami, nurkami. Natomiast też woda jest potrzebna im do łatwiejszego transportu ścinanych przez nich gałęzi. No i cóż, można powiedzieć, że każdy, gdyby miał sobie coś popchać płynącego po wodzie, prosta sprawa. Pociągnijmy jako ludzie kajak po ziemi, no popchajmy go po wodzie. Różnicę każdy poczuje. One już w tej chwili muszą sobie, że tak powiem, dojadać coś większego. Najprawdopodobniej zapasy w szpiżarniach, które były zgromadzone na zimę, już się, że tak powiem, skończyły. No i trzeba ruszyć, że tak powiem, na inne zdobywanie pokarmu. Przede wszystkim no, samice, które są w tej chwili ciężarne, muszą coś dojadać.
Tak jak Państwo słyszą, brodzimy troszeczkę w tej wodzie, zresztą na jednym i na drugim cieku wodnym. Tak to wyglądało, że nawet powiedzmy, że ten główny taki trakt przebiegający pomiędzy jedną a drugą wodą też już powoli był zalewany. I w czasie tej wędrówki, podróży i opowieści, jakie dzisiaj snuje Tomasz Wawryniuk, specjalista służby leśnej z nadleśnictwa Sarnaki, tak jak Państwo słyszą, no, trzeba też delikatnie uważać, żeby się nie pośliznąć, no bo nie mamy tej kielni, która mogłaby nas po prostu wesprzeć, prawda? Dzień dobry, pani Krystyno.
A dzień dobry, pani redaktor i słuchaczom. No właśnie, ten wobra ogon to bardzo do dużo rzeczy służy. I na przykład służy do steru, napędu w wodzie, podpory na lądzie. A magazynem tłuszczu całego organizmu głównym, który przewodzi temperaturę w wobrze, to jest właśnie ogon. Reguluje on całą temperaturę. Ma masę. Ogon też pracuje za, tak jak powiedziałam, w wodzie za napęd unoszenia się całego bobra. On go podtrzymuje całym ciałem, tego właśnie ogon. Zwiększa powierzchnię całego ciała. Także bobry są bardzo pożyteczne, no i dzięki temu, no, nie ma tych właśnie wylewów tych wody. Dla jednych jest pożyteczny, dla drugich nie, no ale trzeba bobry chronić, bo zawsze przyrodę trzeba chronić. Także bobry są bardzo pracowite, już się obudziły. No, a że szybko tak swoje młody wyganiają, no to może i dobrze z jednej strony, bo szybko zakładają rodziny bobry następne sobie pomieszczenia.
Tak, i cała ta bobrza kolonia wielu rodzin, chociażby w jednym miejscu rozbudowuje się i tak jak mieliśmy szansę właśnie na terenie Nadleśnictwa Sarnaki obserwować, to tych żeremi naliczyliśmy chyba 5 czy 6, z tym, że tak się zastanawialiśmy, czy wszystkie są aktywne, czy wszystkie właśnie działają, czy może jednak trwają tam jakieś jeszcze przebudowy i dostosowywanie się mieszkańców do tego właśnie miejsca. Bardzo pani dziękuję. Jak najbardziej tak, jeśli chodzi...
Jeszcze pani redaktor, tak? Jeszcze jeżeli powiem, to już się jeże moje pobudziły. Już jeże, musimy, dokarmiamy, przychodzą jeże systematycznie. Także z kotami żyją w zgodzie, tak jak zawsze to piszę. Mówię, jest sami. A wczoraj też byłam na cmentarzu, tam właśnie w parku koło państwa. Oczywiście w parku na cmentarzu, to jest najlepszy park dla mnie. No, nie tylko jeden w Lublinie. Wiewiórki, po prostu są przepiękne te wiewiórki, jak skaczą. I się przyglądają, w ogóle się nie boją.
Także słychać tę wiosnę i radość
tak,
w pani głosie.
Tak, śpiewają. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję, pozdrawiamy serdecznie. W takim razie oczywiście, jeśli tylko będą Państwo spacerować gdzieś tutaj w pobliżu naszej redakcji, czyli przy ulicy Obrońców Pokoju 2, na przykład chociażby odwiedzać, tak jak Pani powiedziała, ten bardzo naturalny, wyjątkowy park mieszczący się na cmentarzu przy ulicy Lipowej, czy też od tego wejścia od strony Białej, to jak najbardziej zapraszamy. Proszę zapukać także do naszej redakcji. Będzie nam jak najbardziej miło. Przecież drzwi Polskiego Radia Lublin bardzo szeroko otwarte, jak zawsze.
Leśne wędrowanie. Sponsorem audycji Leśne wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.